Był to reportaż Anny Kolmer zatytułowany Magia Alicji w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A w studiu są ze mną autorka reportażu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I nasz wspólny gość Marta Gosecka, pedagożka teatralna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wszyscy już znamy reportaż i możemy się do niego odnieść. Co dla pani było najważniejsze w tym reportażu?
Chyba najważniejsze było to, że poczułam, iż twórcy z niepełnosprawnością dostali troszeczkę sprawczości. I to jest chyba dla mnie najistotniejsze w tym spektaklu, w tym przedstawieniu. Ja go nie widziałam, zaznaczam od razu, ale to z opowieści, z tego reportażu wyczytałam, że faktycznie te osoby nie były użyte instrumentalnie, tylko dostały trochę sprawczości, a nawet dużo, bo przecież również przygotowanie kostiumów było w ich rękach i to sprawiło, że uśmiechnęłam się naprawdę, słuchając wypowiedzi tych osób.
A ta sprawczość jest ważna dla osoby z niepełnosprawnościami?
No, wydaje mi się, że jest najważniejsza sprawczość dla osoby z niepełnosprawnościami, dlatego że bardzo często postrzegamy te osoby jako osoby właśnie niesprawcze, czyli osoby, które wymagają...
No niepełnosprawne mówimy.
Tak, opieki, pomocy, a na przykład zapominamy, że one czasami wymagają tylko asystentury i że bardzo często same mogą podejmować decyzje dotyczące ich życia, ale też na przykład tego, czy chcą wziąć udział w jakimś przedstawieniu czy innym działaniu artystycznym.
Czy podjąć jakąś decyzję życiową.
Czy podjąć decyzję życiową, tak jest.
Ale skoro już pani tak w tym kierunku poszła, to ja bym chciała, żebyśmy naszym słuchaczom objaśnili, ponieważ trochę się zmienia nomenklatura. Mówiliśmy osoby niepełnosprawne, a teraz się mówi osoby z niepełnosprawnościami. Że potrzebny jest asystent, a nie opiekun. Dlaczego pani zdaniem zmienia się określenie tej osoby z niepełnosprawnościami? Już używajmy poprawnie. I dlaczego mówimy, że tak ważna jest asystentura, a nie opiekowanie się osobą z niepełnosprawnościami?
Mhm. No, język jest magiczny.
Sprawczy.
I sprawczy. Wszystko jest zaklęte w naszym języku i jeżeli mówimy osoba niepełnosprawna, to jakby określamy ją tą cechą. I że to jest...
I odbieramy jej sprawczość.
Tak, odbieramy jej tą sprawczość. I to staje się jej cechą główną. A kiedy mówimy, że to jest osoba z niepełnosprawnością bądź z niepełnosprawnościami, to wiemy, że ona ma jeszcze jakieś inne cechy, inne możliwości po prostu, że ta niepełnosprawność jest czymś, co oczywiście w jakiś sposób wpływa na jej życie, ale nie określa jej całego życia. W ten sposób można to powiedzieć. Jeśli chodzi zaś o asystenta, to myślę, że też to słowo opieka, opiekun, to jest ktoś, kto przejmuje rolę właśnie, znowu sprawczość. Ktoś, kto znowu przejmuje sprawczość i absolutnie jakby odpowiada za tę osobę również, ale podejmuje za nią decyzję i też ma pełną odpowiedzialność i zabieramy trochę tej osobie to, co no, jest jej dane, bo też mówili w reportażu, to było podkreślone, to są osoby dorosłe. I dorosłe osoby brały udział w tym spektaklu. Osoby dorosłe, które mają właśnie sprawczość, same stanowią o sobie. I dlatego tylko asystent jest potrzebny, a nie opiekun czy
osoba towarzysząca.
Czy osoba towarzysząca, tak. Mhm.
Aniu, ty byłaś na tym przedstawieniu jako jedyna z tej naszej tutaj reprezentacji.
To prawda. Powiem tak. Mnie zafascynowała postawa tych starszych, dojrzałych już osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przyznam się, że lubię książkę Alicja w Krainie Czarów. Teraz jestem na etapie czytania mojej wnuczce. I odkrywam na nowo tę powieść, i wiem już, dlaczego ci ludzie z taką chęcią, choć pamiętajmy, pani Barbara Jaskierska podkreśla, tam był casting zrobiony, wzięli udział i oddali się tej sztuce, ponieważ oni zobaczyli, że można zgrać, że można wyrażać się poprzez właśnie baśń, poprzez tą magię. I kiedy przed nagraniem z nimi rozmawiałam, nie widziałam różnicy między ich sposobem myślenia, tak jak wielu z nas sobie to wyobraża, a moim. Także dlatego ja jestem pod wrażeniem, przyznam się, tej sztuki i tego sposobu przedstawienia, nie mówiąc już o choreografii i o strojach. Stroje zostały wymyślone w taki sposób, żeby im odpowiadały. Oni się świetnie czuli w tych kartach swoich, tych śmiesznych pantalonach, że tak powiem.
Nie wstydzili się.
Nie wstydzili się, wręcz przeciwnie. Chcieli jak najdłużej w tym być. W pewnym sensie to był ich czas. oni zaistnieli. I tak jak się spotykamy z taką pogardą dla ludzi niepełnosprawnych.
Z niepełnosprawnościami. Aha,
właśnie, z niepełnosprawnościami, bo oni, myślimy, oni nie są tacy jak my. Oni, no, nie dorównują nam. To nieprawda. My musimy popatrzeć na tych ludzi w sposób tak normalny. Oni są razem z nami, oni tak czują jak my. Może w inny sposób to przekazują, ale ich sposób pokazywania tego świata trzeba też zrozumieć. I rozumiem, dlaczego szczecińskie Psoni zorganizowało taki pokaz, no bo to jest pokaz umiejętności tych ludzi i kłaniam się im, bo jeżeli ktoś nie obejrzy tej sztuki, a z pewnością nie wszyscy, bo zgodnie z tym projektem, który oni czynią, to mogą 3 razy wystawić tę sztukę w Teatrze Polskim. Z tego, co orientuję się, chyba w grudniu będzie sztuka wystawiana, ale którego dnia nie pomnę. No to tak właśnie będziemy postrzegać, a oni chcieli zaistnieć i pokazać, że się wpisują w tą lokalną kulturę, w tę lokalną sztukę i że są normalnymi ludźmi.
Pytanie do naszego gościa, do Marty Goseckiej, która jest pedagogzką teatralną. Czego szuka teatr w kontakcie z osobami właśnie z różnymi niepełnosprawnościami? Bo tu mamy aktorów właśnie z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale były też spektakle osób głuchych, osób z wadą słuchu, były też spektakle teatralne prezentowane przez osoby z innymi niepełnosprawnościami. Czego potrzebuje teatr w tym środowisku?
Teatr chce pokazać, czy sięgnąć po reprezentację tych osób, po ich zdanie, po ich perspektywę. No bo tak, to nie jest jedyny spektakl z osobami z niepełnosprawnościami. W Teatrze Współczesnym też taki spektakl był. W Śnie Nocy Letniej również zagrały osoby z niepełnosprawnościami różnymi. I tam znowu ważne było właśnie, tam wybrzmiała ich perspektywa, ich potrzeby. I tam jest taka scena bardzo mocna, kiedy one mówią, że są niewidzialne w jakiś sposób dla społeczeństwa. Ta piosenka Puk Song, ona jest bardzo, bardzo mocna. Czy znowu mówią, czego się boją, czyli na przykład boją się właśnie tego, że w momencie śmierci rodziców trafią do DPS-u, czy ktoś się nimi zaopiekuje i tam gdzieś też mocno wybrzmiewa, że ta asystentura jest potrzebna. Ale też wydaje mi się, my teraz też z Kultury Wrażliwej przygotowujemy spektakl Daniela Kotowskiego. On jest reżyserem głuchym i mieliśmy taką rozmowę, czy to jest niepełnosprawność, czy to jest posługiwanie się po prostu innym językiem. I on przygotowuje spektakl o tym, czym jest komunikat w języku migowym przede wszystkim. I że to jest po prostu komunikat, to jest inny język. Więc teatr po prostu poszerza perspektywy i zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby pokazały, jakie są ich potrzeby, ale w jaki sposób one też rozumieją sztukę, w jaki sposób one...
To też jest inna wrażliwość?
Tak, to też jest inna wrażliwość i no, jesteśmy świeżo po przygotowywaniu podkładu muzycznego do tego spektaklu Daniela i tam bardzo interesujące rzeczy powiedział przygotowujący muzykę Roche, że okazuje się, że on jako słyszący inaczej słyszy wibracje niż osoby niesłyszące, więc on też się czegoś uczy i wydaje mi się, że teatr się wiele też uczy od osób z niepełnosprawnościami. Ale przede wszystkim pokazanie innej perspektywy jest ważne, z tego względu, że no nie jesteśmy w stanie wejść w buty osoby głuchej, jeżeli nie jesteśmy głusi.
Ale też w takim kontakcie możemy się nauczyć odbierania inności, bo generalnie jesteśmy ludźmi czy społeczeństwem bardzo negatywnie nastawionym do inności, szeroko rozumianej. Tu nie tylko myślę o osobach z niepełnosprawnościami. Każda osoba, która jest inna od nas, jest źle odbierana. No takim jesteśmy społeczeństwem, konserwatywnym, zamkniętym.
Ja też bym dodała, że my się po prostu też nie uczymy inności. Ja pracowałam 17 lat w liceum z oddziałami integracyjnymi. I mieliśmy takie zderzenie osób, które wyszły z tego liceum, kiedy szły już na studia i spotykały się z osobami po liceach zwykłych i mówiły, oni nie mają tej wrażliwości. Oni się tego nie nauczyli przez te 3 czy teraz obecnie 4 lata liceum, że są po prostu takie osoby w społeczeństwie, więc skoro nie widzimy tych osób, no to też nie wiemy, jak się zachować.
Nie jest to naturalne.
Nie jest to naturalne, bo gdzieś jednak cały czas pokutuje... coś takiego, że jak, nie wiem, osoba z niepełnosprawnością nie powinna być wystawiana na widok publiczny, prawda?
To jeszcze jest w dalszym
tak,
ciągu.
Tak, to jeszcze jest. My też się spotkaliśmy z tym jako twórcy w Teatrze Współczesnym z takimi pytaniami, czy my nie wykorzystaliśmy przypadkiem tych osób w jakiś sposób, czy nie potraktowaliśmy ich instrumentalnie, czy to jest okej dla widza, że on ma patrzeć na te osoby na scenie. Więc te pytania gdzieś zostały zawieszone w przestrzeni i ze strony widzów, i ze strony czasami współtwórców, bo to też był bardzo ważny proces jednak i tutaj też w tym reportażu było to pokazane, że ten proces dla obu stron i dla aktorów i twórców, realizatorów z Teatru Polskiego i dla aktorów z niepełnosprawnością, performerów z niepełnosprawnością, on był jakościowo ważny dla obu stron. Tutaj u nas to też tak wyglądało. Więc no, teatr odkrywa, ale też dostaje bardzo wiele ze współpracy z tymi osobami.
Powiedziała to przecież i aktorka, i powiedział też Adam Opatowicz, że szkoda, że nie obcujemy na co dzień z tymi osobami, bo byśmy się nauczyli od nich tej szczerości, tej nawet naiwności, która jest nam potrzebna również
otwartości.
W życiu. Otwartości.
W Europie Zachodniej, bo tak określamy obszarowo ten teren, nawet kulturowo, są teatry, które zatrudniają osoby, aktorów z niepełnosprawnościami. Zatrudniają. Są całe teatry, które tworzą osoby z niepełnosprawnościami. To jest tam normalne. To jest akceptowane. Jest potrzeba funkcjonowania takich teatrów. U nas traktuje się tego typu spektakle jako wydarzenie. Albo projektowe. Najczęściej projektowe.
Mhm. Tak, no u nas działa Teatr 21, Teatr Justyny Sobczyk. To jest chyba jedyny teatr, który jest teatrem osób z niepełnosprawnościami, gdzie tam osoby pracują faktycznie na etacie. Ale faktycznie Justyna też o tym bardzo często mówi, że w momencie, kiedy pojawia się osoba z niepełnosprawnością na scenie, to zaczyna być to traktowane jako trochę taki freak show i jako taki, no właśnie, pokaz specjalny. Dodaje się do tego jakieś takie przymiotniki, że to jest jakieś wydarzenie dedykowane konkretnym osobom. I my też przyjęliśmy w Teatrze Współczesnym coś takiego, że taką zasadę, że chcielibyśmy, żeby nasze wydarzenia nie były dedykowane konkretnym osobom z konkretnymi niepełnosprawnościami, tylko żeby było po prostu otwarte dla wszystkich. Ja mówię o widzach. Oczywiście, nie? Żeby za każdym razem była tłumaczka języka migowego, napisy w języku polskim, audiodeskrypcja i tam pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, o których
pętla indukcyjna.
Tak, o których musimy się też nauczyć. No, ale to jest bardzo trudne. To jest gdzieś musimy jakieś ogromne kroki poczynić, żeby zaprosić widzów, a twórców to jest chyba kolejny krok w ogóle.
Ja myślę, że to jest w ogóle zmiana pokoleniowa i zmiana myślenia, bo należałoby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami i tutaj nie myślę tylko o niepełnosprawności intelektualnej, ale też z różnymi innymi dysfunkcjami i znaleźć dla nich miejsce w sztuce.
Albo oni muszą znaleźć sami, co
no tak,
jest
ale
bardzo
trudne. Ale jeżeli my dla nich tego miejsca nie stworzymy, jeżeli nie będzie takiej potrzeby,
nie
to
będzie
oni,
tej akceptacji
to oni
nas.
Sami z siebie nawet nie poproszą o to miejsce.
Czy może poproszą, tylko też pewnie muszą się zmienić zasady na przykład przyjmowania do szkół aktorskich, prawda? Bo jeżeli ktoś jest z niepełnosprawnością, to nie ma szans.
Podobnie jest w zawodzie nauczycielskim, też są problemy.
Także no to dużo przed nami do pracy, ale wydaje mi się, że ta rozmowa z samorzecznikami przede wszystkim, czyli z osobami, które same doświadczają niepełnosprawności i one też mogą opowiedzieć, jak to jest. To są proste rzeczy, o których my jako osoby sprawne w ogóle nie mamy pojęcia. Tak, gdzie na przykład przykleić napis z Braillem, że to na klamce, a nie nad klamką, bo nikt nie dotyka nad klamką przecież przestrzeni, tylko ktoś dotyka klamki. Ja się tego nauczyłam w wieku lat 40, więc bardzo późno, ale nikt mi wcześniej tego nie powiedział. Po prostu, nie? Od takich małych kroków właśnie na przykład do tego, żeby w teatrach również móc zatrudnić osoby z niepełnosprawnością i żeby ona była na etacie po prostu.
Czyli ta sztuka Alicja w Krainie Czarów w takim składzie pokazuje, że musimy się nauczyć tej tolerancji i życia z
problemami. Może nie tolerancji, ale też ważne jest, jakich słów się używa. Akceptacji.
Akceptacji, no tolerancji. No,
tolerancja to już jest...
To już jest takie, że faktycznie przebrzmiałe, prawda? To masz rację w tym momencie, ale tak mi się wydaje, że tak to powinno... Ja pamiętam 20 lat temu, 30 lat temu była całkiem inna mentalność ludzi i inne było spojrzenie. Zresztą ty, Małgosia, też wiesz, bo wiele robiłyśmy reportaży o osobach z niepełnosprawnościami. No, zmieniło się wiele.
A szczęście.
Ta szczęście. Ale to nie jest to, czego byśmy wszyscy oczekiwali.
No nie jest. Ja jestem zawsze optymistką.
A ja
że,
też.
Że trzeba wierzyć, ja że też. Skoro już w Teatrze Współczesnym był taki spektakl, super spektakl wygrał poprzedni jeszcze Kontrapunkt Teatru 21. Wcześniej też były chyba dwa spektakle na Kontrapunkcie osób z niepełnosprawnościami, teatru z niepełnosprawnościami. Mieliśmy w tym roku też na Kontrapunkcie jeden spektakl z aktorką z poważną niepełnosprawnością ruchową. Teraz mamy reżysera w tym roku i zaraz za chwilę 14 listopada będzie premiera jego spektaklu, więc wydaje mi się, że to się zmienia i to nie jesteśmy w Warszawie, w stolicy, tylko jesteśmy tutaj w Szczecinie, który no, przez środowisko jednak artystycznie jest traktowane trochę peryferyjnie, ale to się dzieje i to się zmienia. Wydaje mi się, że to samo rzecznictwo jest tutaj ważne, nie? Żeby słuchać też, jakie są potrzeby tych osób i w jaki sposób można z nimi pracować. To myślę, że po Głuszy też sporo dowiedzieliśmy się o tym, jak wyglądała, jak mocno przemocowa była chociażby edukacja wobec tych osób. Mnie to ciekawi bardzo mocno teraz, kiedy przychodzą do mnie uczniowie świetnie wyrehabilitowani, jak to wcześniej słyszałam, głusi, z aparatami, ale mówią, że jakby wracają do korzeni, bo uczą się teraz migowego i bardzo się z tego cieszą. To też jest dla mnie super interesujące gdzieś.
Bo to jest ich język. Mhm. I jeżeli mamy świadomość, że to jest ich kultura, ich świat, to mają prawo korzystać z tego języka i świetnie, że się uczą języka migowego.
Ale oni też nie chcą mówić o swojej niepełnosprawności. Oni chcą być zaakceptowani takimi, jakimi są. I my się tego musimy uczyć.
No są też osoby, które głośno mówią o swojej niepełnosprawności, z tego trzeba korzystać, nie? Bo tak się zastanawiam, skąd się bierze wstyd mówienia o tym, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Że to jest też pewnie gdzieś do zbadania. Bo może to też wynika z naszych zachowań społecznych wobec tych,
cywilizacja tych osób. Cywilizacja naznaczyła. Mm-hmm. Cywilizacja i rozwój cywilizacji.
A jeżeli ktoś potrafi mówić o tej swojej niepełnosprawności jako pewnym wyróżniku, ale nie w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, ale że jestem inny, jestem inna, ale potrafię zawalczyć o siebie, znam swoją wartość i to jest dla mnie ważne. I jako wtedy rzecznik takiej społeczności, taka osoba jest niezwykle potrzebna.
No tak, tym bardziej, że ona wtedy opowiada o sobie jako i o swojej niepełnosprawności jako też jednej z cech, które posiada, prawda? Więc mówi, jestem osobą z niepełnosprawnością, ale jednocześnie na przykład, nie wiem, zrobiłam doktorat, prawda? Czy jestem świetna w tańcu, czyli świetnie gotuję. I
mam wspaniałe hobby, mam pasję.
Mam pasję, tak.
Mam talent.
Tak, albo po prostu jestem dobra w tym, co robię. Więc to patrzenie szerzej, no właśnie z tą akceptacją, o której pani mówi, no i nie patrzenie tylko przez pryzmat tej niepełnosprawności jest dla nas i dla osób z niepełnosprawnością ważne.
Dzisiaj mieliśmy możliwość posłuchania reportażu, który opowiadał o ciekawym przedsięwzięciu teatralnym. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy usłyszymy, że coś takiego będzie się działo w przestrzeni publicznej, to pójdziemy, obejrzymy, nie będziemy obojętni i nauczymy się żyć obok, razem, wspierać, pomagać sobie, nauczyć się akceptować inność. Pani Marto?
Ja myślę, że ta akceptacja jest zależna też od poznania. I w momencie, kiedy poznajemy te osoby, poznajemy siebie nawzajem, poznajemy każdą inność, to ona też nie jest już straszna, nie jest innością. Wtedy łatwiej nam zaakceptować drugą osobę, jakakolwiek by ona nie była. Więc gdzieś to wejście osób z niepełnosprawnością w przestrzeń społeczną, właśnie w przestrzeń teatru, czy w przestrzeń sztuki, czy w przestrzeń po prostu pracy, którą wykonujemy, kiedy obok nas siedzi osoba z jakąś niepełnosprawnością, ale równie dobrze wykonuje zadanie jak my, no to okazuje się, że po poznaniu tej osoby łatwiej jest nam ją zaakceptować. I tutaj ta zmiana gdzieś też powinna nastąpić, że każda szkoła powinna być na przykład inkluzywna. Każda szkoła powinna być otwarta na osoby z niepełnosprawnością i wtedy będzie nam łatwiej zauważyć, że tych osób procentowo całkiem sporo w przestrzeni publicznej jest po prostu.
Dziękuję pięknie za to spotkanie. Annie Kolmer za reportaż, który opowiedział piękną historię. Gościem Fonosfery była również Marta Gosecka, pedagogzka teatralna. Zapis naszej rozmowy, jak również reportaż dostępne będą na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę. Małgorzata Furga.
Dobranoc.
Dobranoc.